Dziś odwiedzimy Iłową i trwające tam święto kwitnących azalii. Wrócimy do tematu planowania ogrodów pod kątem zmian klimatu. Powiemy o specjalistycznych badaniach, jakim został poddany platan klonolistny rosnący w Zatoniu. Sylwia Misiak, zapraszam na lubuski szlak natury. W Iłowej od tygodnia trwa święto kwitnących azalii i jeszcze przez kolejny tydzień można odwiedzać tamtejszą szkółkę roślin ozdobnych. Wydarzenie to co roku przyciąga nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Pokazowy ogród, w którym królują rododendrony i azalie, wzbudza zachwyt zwiedzających. Materiał Krzysztofa Gonery.
Lubuski szlak natury.
Wprawdzie tegoroczne święto azalii w Iłowej jest już na półmetku, to kwiaty te nie przestają zachwycać. Można je zobaczyć i podziwiać do końca miesiąca. Są nawet takie, które mają kolor kawy z mlekiem.
Skąd wziął się pomysł na właśnie święto kwitnących azalii?
Marcin Barabasz, kierownik gospodarstwa w Iłowej. Staramy się tą roślinę rozpropagować, stworzyć taką pewną, zapełnić pewną lukę między rododendronem jako takim, a azalią właśnie. Dopracowaliśmy się kilku swoich odmian. Między innymi w tym roku to jest Iłowa. Wcześniej to była odmiana Liliput, to była odmiana profesor Czekalski, który też jest z Iłową związany. Gdy święto się skończy, jeszcze niektóre azalie będą kwitły w czerwcu, ale warto być tutaj co tydzień, dlatego że ogród zmieni swoje oblicze z każdym tygodniem, z każdym weekendem. Roślin będzie kwitło więcej, azalie będą wchodziły w pełnię kwitnienia, więc ta paleta barw i wygląd ogrodu gwarantuje, że zaskoczy nas z każdym tygodniem.
Od ilu lat Państwo celebrujecie święto azalii?
Święto jest pomysłem przeniesionym tutaj właśnie z tych terenów macierzystych, czyli z głównego gospodarstwa. Tam święto odbywa się już od dawna, bo od lat 90. w zasadzie od początku. U nas trwa to już ponad 10 lat.
A jaki jest Pana ulubiony gatunek azalii?
Ja mam swój sentyment do krzyżówki również naszej pod nazwą Beskidy. Ona jeszcze w tej chwili nie kwitnie. Będzie kwitła już za tydzień. Jest to bardzo ciekawy, wyróżniający się kolor. Można go porównać do kawy z mlekiem. Jeśli chodzi o azalię, jest to niespotykane.
Państwo skąd przyjechaliście?
Z Chorzowa.
I co Was dzisiaj sprowadziło do Iłowej właśnie?
Musimy tak pospacerować, popatrzeć na kwiaty, te bo kwitną.
Azalie są piękne, azalii, prawda?
Tak.
Czy to pierwszy raz Wasz w Iłowej na święto azalii?
Tu akurat tak, pierwszy raz jesteśmy, tak. Ja bynajmniej. Pomysł mojej siostry jest normalnie rewelacyjny.
Właśnie, siostra nakłoniła. Będzie drugi raz w przyszłym roku?
Ja myślę, że jeszcze w tym roku też przyjedziemy. No może.
Z daleka Państwo przyjechaliście?
Od Zielonej Góry.
Czy to pierwsza Wasza wizyta tu w
Iłowej? Nie. Tutaj już jesteśmy, no tak co roku, od ilu lat? Od czterech.
Jak spędzacie Państwo czas?
Dopiero co przyjechaliśmy, na razie robimy taki mały obchód i posiedzimy, póki pogoda jeszcze w miarę sprzyja, to spędzimy tutaj miło czas.
Nie wiedzieliśmy, że tu jest właśnie, żeśmy się tak jak przypadkowo na Facebooku było, że nie zaczyna się święto.
Czy planujecie Państwo przyjazd jeszcze kiedyś?
Tak. Miło, przyjemnie. Jak przyjedzie do nas, dzieci przyjadą, to z dziećmi na pewno przyjedziemy.
Święto kwitnących azalii w Iłowej, przypomnijmy, potrwa do 30 maja. A teraz wracamy do tematu planowania ogrodów w obliczu zmian klimatu. Ogrodniczka z Zielonej Góry, Beata Tokarz, proponuje m.in. pomyśleć o wielowarstwowych nasadzeniach. W ogrodzie obowiązkowo powinny być też drzewa.
Lubuski szlak natury. Ogród.
Słyszymy coraz częściej o tym, że zmiany klimatu są postępujące i warto przygotować nasze ogrody do tych zmian klimatycznych, czyli warto zadbać o rośliny, o to, jakie sadzimy te rośliny, jak je sadzimy i jak o nie dbamy, żeby były gotowe na upały, na brak deszczu, na suszę i na ewentualne jakieś zawirowania, wichury i tego typu rzeczy, czy różne anomalie przyrodnicze, anomalie pogodowe. Więc jest kilka takich zasad, które myślę, że teraz wiosną, kiedy sadzimy te rośliny, kiedy planujemy nasze ogrody, kiedy też spędzamy coraz więcej czasu w ogrodach ze względu na pandemię, żeby wziąć je pod uwagę i zadbać po prostu o to, żeby te nasze ogrody były również przyjazne i właśnie były przygotowane. Przede wszystkim wprowadzajmy wielowarstwowe nasadzenia. Często zdarza się, że często, szczególnie w nowych ogrodach, zaczynamy budowę ogrodu od wielkiej połaci trawnika, która jest bardzo pracochłonnym, bardzo wodochłonnym elementem ogrodu, a warto zacząć wtedy od nasadzeń przede wszystkim osłonowych. Pamiętajmy o drzewach, nie bójmy się drzew. Jest dużo odmian małych, niewysokich drzew, jeżeli nie chcemy mieć, oczywiście nie mamy miejsca na lipy, sosny, graby, wielkie czy też klony. Jest sporo odmian, które są niższe, dorastają do 5 metrów, 6, 7 maksymalnie, więc spokojnie w każdym nawet małym ogrodzie nieduże drzewko się zmieści. Chodzi o to, żeby dodało nie tylko wizualnego pionu, ale też, żeby stworzyło taki mikroklimat. Nie twórzmy też takich kompozycji, że sadzimy rośliny daleko od siebie oddzielone. Wiadomo, że miejmy na uwadze to, że dana roślina urośnie, ale na czas tego wzrostu zadbajmy o to, żeby gleba pod tymi roślinami była albo wyściółkowana co najmniej, a najlepiej obsadzona jakimiś innymi roślinami niższymi, niższego piętra. Twórzmy piętra tak jak w lesie, żeby stworzył się wtedy mikroklimat, który zatrzyma wilgoć, ale i też da troszeczkę cienia i stworzy nam taką troszeczkę bioróżnorodność w tym naszym ogrodzie. Więc nasadzenia wielowarstwowe. Też pamiętajmy o naszych ścianach, o naszych elewacjach, bo różnego rodzaju pnącza na elewacjach też chronią nasz budynek, tak? W sensie takim, że w upały nam chłodzą, a już w mrozy nam troszeczkę ocieplają wnętrze, więc tutaj też nawet chociażby oszczędności pod względem ogrzewania czy też chłodzenia pewnie poczujemy w kieszeni. Kolejna sprawa to, jeżeli mamy możliwość, uprawiamy własne warzywa, własne zioła, uprawiajmy rośliny ogólnie, gdzie się da, tak? Wykorzystujmy parapety, wykorzystujmy balkony, wykorzystujmy tarasy, gdzieś tam małe skwerki przed blokami. Dbajmy o tę zieleń, która jest wokół nas. Sadźmy tam jak najwięcej roślin. Nie pozwalajmy, żeby wszystko rozjechały nam samochody, tylko jakby dbajmy o to, żeby to były jakby powierzchnie biologicznie czynne, czyli takie, które wchłaniają wodę, które nam tworzą po prostu tlen i po prostu nam jest przyjemniej i jest też chłodniej w upały, bo też przygotujmy się na te upały, które niewątpliwie będą coraz częstsze.
Platan klonolistny, który rośnie w parku w Zatoniu po badaniach tomografem dźwiękowym, to szczególne drzewo, mówią specjaliści i zachęcają Lubuszan do spacerów po tym wyjątkowym terenie. Przypałacowy park kryje wiele ciekawostek i kilkanaście drzew z wieloletnią historią.
Lubuski szlak natury. Przyroda.
Platan klonolistny. On jest szczególny, dlatego że ma wyjątkowy pokrój.
Mówi Agnieszka Kochańska, architekt krajobrazu i ogrodnik Zielonej Góry.
Jest bardzo malowniczy i piękny. Wyróżnia się wśród tej grupy platanów. Doszło do uszkodzenia drewna wewnątrz pnia drzewa. Czyli mamy tam po prostu dużą dziuplę, która ma dosyć rozległy zasięg. To jest rodzaj takiego uszkodzenia kominowego, tak to się fachowo nazywa, wewnątrz pnia drzewa, gdzie w wyniku degradacji drewna całkowicie drewno to twardzielowe, czyli to, które się w centrum pnia znajduje, rozkłada się i rozpada. I po prostu mamy tam pustkę. Można to zdiagnozować za pomocą takiej bardzo nowoczesnej metody. Używa się urządzenia, które się nazywa tomograf dźwiękowy, do doprecyzowania i określenia gęstości tkanki drewna. My dokładnie możemy stwierdzić na podstawie tego badania, w którym miejscu mamy pusty pień, w którym miejscu mamy drewno, które już nie ma trwałości mechanicznej, a w których miejscach w przekroju pnia znajduje się drewno jeszcze czynne, zdrowe.
Jak się wykonuje takie badanie?
Została zatrudniona specjalistyczna firma, która wykonała oprócz tego badania tomografem dźwiękowym też takie badanie tradycyjne, czyli arborysta wszedł na drzewo, obejrzał każdy konar. Metodą dźwiękową za pomocą takiego specjalnego młotka o określonej budowie sprawdził, gdzie występuje jeszcze pustka w konarach i też w tej górnej części zamontowano tomograf i prześwietlano pień i uzyskaliśmy wiedzę, na podstawie której możemy teraz zacząć działania pielęgnacyjne, które nam pomogą zachować drzewo jeszcze przez wiele lat.
Nie chcielibyśmy, żeby platan się przewrócił albo złamał, bo jego brak byłby bardzo odczuwalny, dodaje Agnieszka Kochańska.
Z powodów też przyrodniczych bardzo szkoda takiego drzewa, tego gatunku, który jest rzadki na naszym terenie i też ma znaczenie takie duże historyczne, dlatego że był to ulubiony gatunek księżny Doroty Talleyrand. Jej ojciec posadził 4 platany w pałacu w Żaganiu, na dziedzińcu pałacu, dla każdej z córek, która się urodziła. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju tradycja rodzinna i z tego też względu chcemy zachować te drzewa i w szczególny sposób je potraktowaliśmy.
Spacer po parku w Zatoniu to wyjątkowa okazja, żeby obcować z kilkusetletnimi drzewami.
Mamy tych drzew, można powiedzieć, najstarszych kilkanaście. Takim najbardziej cennym, chyba i najstarszym drzewem w parku jest dąb Talleyranda. Jest w bardzo dobrym stanie, on ma około 400 lat. Przepiękny, rozłożysty, na środku polany joanny. Oprócz tego mamy kilka drzew, też bardzo dużych i już dosyć starych. To są buki. Dwa bardzo duże, już około 200-letnie buki. Jeden się znajduje pomiędzy parkingiem a stawem parkowym, a drugi rośnie w masywie niedaleko kamienia Łąka Joanny. To są najstarsze buki w parku. Są monumentalne, mają około 40 metrów wysokości i obwody pni około 4 metrów, więc to są naprawdę bardzo duże drzewa. Mamy też przepięknego jesiona, który ma 470 cm obwodu pnia. On rośnie na parkingu przy Centrum Informacji Turystycznej. W tamtym roku był taki moment, kiedy jesion w sierpniu zrzucił wszystkie liście i była obawa, że uschnie, ale na szczęście wiosną wybudził się. Braliśmy specjalnie podnośnik, żeby sprawdzić, czy drzewo jest żywe. Nawet już był wystawiony wniosek na wycinkę, ale jeszcze przed wycinką sprawdzaliśmy, czy żyje. No i proszę zobaczyć, jaka przyroda jest przewrotna. Drzewo stało kilka miesięcy, wydawało się, że jest martwe, a w następnym roku przy lepszych warunkach pogodowych odbiło i ruszyło, czyli to są właśnie te mechanizmy obronne. Jeżeli roślina, trudno powiedzieć, czy wyczuje, ale cały system jest sygnałów fitohormonów, które informują roślinę o tym, że jest bardzo zły stan, że jest za mało wody, że za duża transpiracja i tak dalej. No i można powiedzieć w cudzysłowie, że roślina podejmuje decyzję w środku lata, że zrzuca wszystkie liście i się ratuje w ten sposób. Wchodzi w stan spoczynku, no i w następnym roku odbija i rusza i znowu udaje się przetrwać.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak. Do usłyszenia.